Znowu mam tremę, kiedy zaczynam do Was mówić, chociaż wcale się nie widzimy, ale mam nadzieję, że jakoś przez to przebrniemy. To jest piąty odcinek tego podcastu, Niezła Historia, w którym opowiadam o różnych ciekawych, niekoniecznie najbardziej znanych fragmentach historii. I wciąż nie mogę w to uwierzyć. Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy w słonecznej Hiszpanii i przeniesiemy się do gorącej Ameryki Centralnej i Południowej. A później będziemy rozkminiać handel niewolnictwem. To jak? Zaczynamy? Czerwiec 2021 roku, czyli tego roku, który jeszcze jest, ale już się kończy, spędziłam w pięknej, choć nieco zapomnianej miejscowości Valladolid w centralno-północnej Hiszpanii. Dawniej miasto to było świadkiem wielu ciekawych wydarzeń. Tu rozpoczęła się rekonkwista, stąd władali królowie i królowie Kastylii, której bezpośrednią spadkobierczynią jest obecna Hiszpania. Także tu, w rozgoryczeniu i osamotnieniu, zmarł znany już Wam z poprzednich moich podcastów Krzysztof Kolumb, czyli kolonialny partacz. W końcu muszę nagrać o nim odcinek. To również tutaj jedną ze swoich siedzib głównych miał Napoleon. Jednak jednym z najciekawszych wydarzeń na łamach dziejów Valladolid nie są te wszystkie wspomniane przeze mnie w tej chwili osoby, wydarzenia, zjawiska, a pewna debata, która aż tak mocno nie zapadła ludziom w pamięć, ale to właśnie ona sprawiła, że Valladolid jest tak niezwykłym miastem. Była to pierwsza w historii debata dotycząca praw człowieka. Debata ta odbyła się między dwoma filozofami tamtych czasów. Był to Bartolomeo de las Casas i Juan Ginés de Sepúlveda. Trudno ocenić, czy była to faktycznie pierwsza debata o prawach człowieka i trudno ocenić jej wpływ na późniejsze czasy. Ale zdecydowanie jest to wydarzenie, które wyróżnia się na mapie historii. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, mapa historii? Napiszcie do mnie najwyżej. Debata ta odbyła się w pięknym, ozdobionym w stylu izabelińskim Colegio de San Gregorio w Valladolid. A zdjęcia z tego miejsca możecie zobaczyć na moim Instagramie, którego adres podaję tutaj i też w notatce do tego podcastu. Małpka na podkreślnik Atlantydę. Pozornie czytając o tej debacie dowiemy się, że de las Casas bronił praw rdzennych mieszkańców Ameryki, zaś jego oponent Juan Ginés de Sepúlveda był zwolennikiem panowania kolonizatorów nad rdzennymi mieszkańcami, których uważał za podludzi. Zanim jednak się rozpędzę i zacznę Wam opowiadać o szczegółach tej debaty, warto, abyśmy przybliżyli sobie sylwetki tych dwóch jaśnie panów dyskutantów. Bartolomeo de las Casas jest moim ulubieńcem i będzie w pewnym sensie głównym bohaterem tego odcinka, dlatego zaczniemy od niego. To, co mnie z nim łączy, to ten sam dzień i miesiąc urodzenia, czyli 11 listopada. Jednak między mną a nim istnieją równo 502 lata przepaści. Las Casas był bogatym typem, miał ogromne tereny, poza tym pełnił posługę kapłańską jako zakonnik, ksiądz, a później biskup. Pracował jako historyk i reformator społeczny. Kiedy jego stopy pierwszy raz stanęły na Hispanioli, czyli dzisiejszej wyspie Haiti, na której przypadkiem zdesantował się najpierw Krzysztof Kolumb, był działaczem świeckim. O samej wyspie Haiti i wydarzeniach tam posłuchacie w trzecim odcinku tego podcastu, który zatytułowałam Dlaczego Haiti chce od Francji 22 miliony dolarów? Albo podobnie. Wróćmy jednak do Las Casasa. Las Casasa. To on jako pierwszy pisał i katalogował oraz zbierał dane na temat rdzennej ludności obu Ameryk. Doszło nawet do tego, że został nazwany trochę niefortunnym dzisiaj terminem obrońcy Indian. Dzisiaj nie używamy już w stosunku do rdzennej ludności określenia Indianie, ale o tym dlaczego przeczytacie sobie w rewelacyjnej książce Joanny Gierakonoszko 27 śmierci Tobiego Obeda. No i znów. Las Casas w swoim najbardziej znanym dziele stworzył kronikę pierwszych dekad kolonizacji Indii Zachodnich, jak wówczas Europejczycy nazywali ten kontynent. Zawarł w nim także, w tym dziele, opis okrucieństw popełnianych przez kolonizatorów na tubylczej ludności. Początkowo Las Casas był częścią tej przemocy wobec rdzennych mieszkańców, jednak w końcu zmieniło się to, poczuł empatię i postanowił przeciwstawić się przemocy serwowanej przez kolonizatorów. Nim jednak do tego doszło, to we wrześniu 1510 roku, kiedy w Santo Domingo grupa Dominikanów odmówiła spowiedzi właścicielom niewolników, których źle traktowano. Wśród tych właścicieli ziemskich, właścicieli niewolników, znajdował się Las Casas. I to on był jedną z tych osób, które nie mogły otrzymać od Dominikanów rozgrzeszenia. Rok później pewien dominikański kaznodzieja wygłosił płomienne kazanie, w którym oskarżył kolonistów o ludobójstwo tubylców. Miało ono brzmieć, tu cytuję: powiedzcie mi, jakim prawem trzymacie tych ludzi w tak okrutnej i strasznej niewoli? Na jakiej mocy prowadzicie tak obrzydliwe wojny przeciwko tym ludziom, którzy spokojnie i pokojowo gospodarują na swoich ziemiach? Wojny, w których wyniszczyliście tak nieskończoną ich liczbę przez zabójstwa i rzezie, o jakich nigdy przedtem nie słyszano. Dlaczego trzymacie ich tak uciśnionych i wyczerpanych, nie dając im dość jedzenia, ani nie lecząc ich z chorób, na które zapadają z powodu nadmiernej pracy, którą im dajecie, a oni umierają, albo raczej wy ich zabijacie, aby codziennie wydobywać i wydobywać złoto? Las Casas był jednym z tych ludzi, którzy argumentowali przeciwko Dominikanom na rzecz sprawiedliwości enkomiendy. Czym jest enkomienda, to za chwilę. Koloniści na czele z Diego Kolumbusem, czyli bratem Krzysztofa Kolumba, wysłali oficjalną skargę na Dominikanów do króla, a ci zostali odwołani z Hispanioli. Oczywiście wśród tych osób, które argumentowały przeciwko Dominikanom, był sam Las Casas. Kolejne dwa lata później, już jako kapelan, Las Casas wziął udział w podboju Kuby. Był świadkiem wielu okrucieństw popełnionych przez Hiszpanów na tubylczych ludach. Później napisał, i tu znów cytuję: widziałem tu okrucieństwo na skalę, jakiej żadna żywa istota nigdy nie widziała ani nie spodziewa się zobaczyć. On i jego przyjaciel Pedro de la Renteria otrzymali wspólną ziemię, która była bogata w złoto i niewolników. W ciągu następnych kilku lat Las Casas dzielił swój czas pomiędzy bycie kolonistą, a obowiązki wyświęconego kapłana. W kolejnym roku Las Casas studiował fragment Biblii na kazanie na Zielone Świątki. Była to mądrość Syracydesa i kapłan zastanawiał się nad jego znaczeniem. Zrozumiał wówczas, że wszystkie działania Hiszpanów w Nowym Świecie stanowiły wielką niesprawiedliwość. Podjął decyzję, by oddać swoich niewolników i ziemię, oraz zaczął głosić, że inni koloniści powinni zrobić to samo. Można się spodziewać, oczywiście jego kazania spotkały się z oporem i wtedy zrozumiał, że będzie musiał udać się do Hiszpanii, by tam walczyć przeciwko zniewoleniu i wykorzystaniu tubylców. W rezultacie, 5 lat po tym, kiedy nie uzyskał rozgrzeszenia od Dominikanów, sam apelował przed królem Hiszpanii w imieniu praw rdzennych ludów. I to na razie tyle o Las Casasie. Wyjaśnię jeszcze szybko, czym jest enkomienda, zanim przejdziemy do drugiego gagaczka dzisiejszego odcinka. No więc użyłam tego terminu enkomienda. I to był taki system wynagradzania kolonistów. Enkomiendy w pierwotnej iberyjskiej formie jakby z czasem przekształciły się w taką formę komunalnego niewolnictwa. Enkomienda, korona hiszpańska, przyznawała danej osobie określoną liczbę tubylców z danej społeczności, ale nie dyktowała, które osoby z tej społeczności muszą zapewnić im siłę roboczą. Rdzenni przywódcy byli odpowiedzialni za mobilizację ustalonej daniny i siły roboczej. Z kolei encomanderos mieli zapewnić tubylcom w swoim encomienda naukę wiary chrześcijańskiej i języka hiszpańskiego, chronić ich przed wojowniczymi plemionami lub piratami, tłumić bunty przeciwko Hiszpanom i utrzymywać infrastrukturę. Tubylcy płacili podatki w postaci metali, kukurydzy, pszenicy, wieprzowiny, no i innych produktów rolnych. Oczywiście system ten był całkowicie wykorzystujący tych ludzi, no i mamy świadomość tego, że faktycznie większość tubylców była, musiała pracować ponad swoje siły, była wykorzystywana ponad możliwości. No dobrze, przejdźmy do drugiego bohatera dzisiejszego odcinka, czyli Juana Ginesa de Sepulveda. Był to naturalnie renesansowy humanista, filozof i teolog. Rozpoznacie go po tym, że gdybyśmy go wstawili we współczesne ramy, to byłby dla nas niczym polityk partii konserwatywnej. Uważał, że Hiszpania ma nieograniczone prawo do podboju, kolonizacji, ewangelizacji w tak zwanym Nowym Świecie. Jego miłością była filozofia grecka, a zwłaszcza Arystoteles, którego dzieła tłumaczył. Ze szczególnym uwzględnieniem polityki, która wywarła na nim duży i osobisty wpływ. Uważał on bowiem, argumentując to poglądami Arystotelesa, że zaszczepienie rdzennym ludom kultury chrześcijańskiej będzie dla nich darem i przeniesie ich na wyższy poziom rozwoju. Był także osobistym kronikarzem króla Hiszpanii, sprzeciwiał się reformom kościoła, zwalczał myśli Erasma z Rotterdamu i poglądy Lutra. Uważał, że tych tubylców, którzy dobrowolnie nie przyjmą chrześcijaństwa, należy do tego zmusić poprzez całkowite ich podporządkowanie. Także widzicie, po obu stronach tej debaty mamy poglądy, które wpisując się w spolaryzowany dzisiejszy świat możemy nazwać postępowymi i konserwatywnymi lub, jak kto woli, lewicowymi i prawicowymi. Debata w Valladolid została zorganizowana przez hiszpańskiego króla, aby dać odpowiedź na pytanie, czy rdzenne ludy tak zwanego przez Europejczyków Nowego Świata są zdolne do samorządności podczas hiszpańskiej kolonizacji. Sepulveda bronił stanowiska kolonistów, choć nigdy nie był na wyprawie w Nowym Świecie, twierdząc, że niektórzy rdzenni mieszkańcy byli naturalnymi niewolnikami. Tak zdefiniował to Arystoteles w pierwszej księdze Polityki. Uwaga, cytuję. Ci, których stan jest taki, że ich funkcja polega na używaniu ich ciał i niczego lepszego nie można od nich oczekiwać, ci, powiadam, są niewolnikami natury. Lepiej dla nich, aby byli zarządzani i rządzeni w ten sposób. Koniec cytatu. Uważał też, że tubylcy są zależni, jak dzieci od rodziców, jak kobiety od mężczyzn. Chociaż Arystoteles był głównym źródłem argumentacji Sepulvedy, czerpał on również z różnych źródeł chrześcijańskich i innych, klasycznych, w tym oczywiście z Biblii. Bartolome de las Casas wykorzystywał te same źródła w swoim kontrargumencie. Według niego Bóg miał władzę nad wszystkimi ludźmi na świecie, włączając to tych, którzy nigdy nie słyszeli o chrześcijaństwie. Las Casas stwierdził, że definicja barbarzyńcy i naturalnego niewolnika u Arystotelesa nie miała zastosowania u rdzennej ludności, ponieważ wszyscy rdzenni mieszkańcy byli w pełni zdolni do rozumowania i powinni być sprowadzeni do chrześcijaństwa bez siły lub przymusu. Uważał, że chrześcijaństwo powinno być przedstawione tubylcom jako opcja religijna, a nie obowiązek, jak sądził Sepulveda. Casas stwierdził, że rdzenni mieszkańcy powinni cieszyć się takimi samymi swobodami jak wszyscy inni ludzie, ponieważ jego zdaniem żadnemu z nich nie brakowało zdolności do rządzenia sobą. I chociaż próbował on wzmocnić swoją pozycję, opowiadając o swoich doświadczeniach związanych ze złym traktowaniem rdzennej ludności przez system encomienda, debata pozostała jedynie na gruncie teoretycznym. Debata w Valladolid była pierwszą debatą moralną w historii Europy, podczas której dyskutowano o prawach i traktowaniu rdzennej ludności przez europejskich kolonizatorów. Była moralnym i teologicznym sporem na temat podboju obu Ameryk, a także próbą uzasadnienia dla przymusowej konwersji na katolicyzm, a dokładniej na temat relacji między europejskimi osadnikami a rdzennymi mieszkańcami Nowego Świata. Największe emocje wywarł spór o to, jak traktować tubylców, którzy składają w ofierze innych ludzi. Bartolome de las Casas argumentował, że pomimo ich praktyki składania ofiar z ludzi i innych tego typu zwyczajów, zasługują na takie same względy jak kolonizatorzy w porządku boskim. W opozycji do tego poglądu stało wielu uczonych i księży, w tym Juan Ginés de Sepulveda, który twierdził, że składanie ofiar z niewinnych ludzi i inne tego typu, jak on to nazwał, zbrodnie przeciwko naturze, są nie do przyjęcia i powinny być tłumione wszelkimi możliwymi środkami, w tym wojną. Przy czym nie możemy powiedzieć, by ówcześni kolonizatorzy posiadali jakiekolwiek dowody na to, że takie praktyki faktycznie mają miejsce. Debata zakończyła się twierdzeniem obu stron, że ją wygrały. Nie ma jednak wyraźnych zapisów potwierdzających którąkolwiek z interpretacji. Sprawa ta jest uważana za jeden z najwcześniejszych przykładów debaty na temat praw człowieka, etyki kolonializmu i stosunków międzynarodowych. W Hiszpanii posłużyło do ustanowienia Las Casasa jako głównego, choć kontrowersyjnego obrońcy rdzennych ludów. On i inni przyczynili się do uchwalenia nowych praw, które jeszcze bardziej ograniczyły system encomienda i choć nie odwróciły one całkowicie sytuacji, to wpłynęły na poprawę traktowania rdzennych ludów. Argumenty przedstawione przez Las Casasa i Sepulvedę w debacie z Valladolid pozostały abstrakcyjne. Obie strony trzymały się bowiem swoich przeciwstawnych teorii, które opierały się na podobnych, a jeśli nie tych samych, autorytetach teoretycznych, które były interpretowane tak, by pasowały do ich argumentów. Coś nam to przypomina, prawda? Jednak to idee Las Casasa miały bardziej trwały wpływ na decyzję króla, a właściwie królów, kolejnych królów, jak również na historię i prawa człowieka. Jego świadectwa o pokojowej naturze rdzennych ludów zachęciły również do nieagresywnej polityki religijnego nawracania ludów tubylczych w Nowej Hiszpanii i Peru. Pomogło to również przekonać większą liczbę misjonarzy do przybycia do obu Ameryk, aby uczyć rdzennych mieszkańców różnych rzeczy, nie tylko konwertować na chrześcijaństwo, ale także przekazywać im inną wiedzę. Było też kilkoro takich, którzy nauczyli się języków rdzennych ludów i poznawali, odkrywali ich kulturę, cywilizację i sporządzili na ten temat dokumentację. Nie możemy podchodzić do tego jednak zbyt optymistycznie. Wpływ Laskasasa był w pewnym sensie ograniczony. Kiedy król ograniczył zaprzestanie brutalnego podboju z uwagi na efekt debaty w Valladolid, mającej przynieść odpowiedzi, czy działania wojenne są tam usprawiedliwione, czy nie, to jednak rozkazów króla praktycznie nie przestrzegano. A teraz spójrzmy na to z innej perspektywy. Czy działania Laskasasa mogły być postrzegane negatywnie? Czy będąc obrońcą rdzennych ludów, można było zrobić coś nie tak? Otóż Bartolomé de Las Casas spędził 50 lat swojego życia aktywnie walcząc z niewolnictwem i kolonialnym wykorzystywaniem ludzi. Co ciekawe, ten sam humanitarny ksiądz i filozof w swoich wczesnych pismach opowiadał się za wykorzystaniem afrykańskich niewolników zamiast tubylców w koloniach zachodnioindyjskich. Po debacie w Valladolid i ustanowieniu nowych praw chroniących rdzennych mieszkańców przed niewolnictwem, o ironio, kto by się spodziewał, atlantycki handel niewolnikami znacznie się nasilił. Historycy argumentują, że poprzez ochronę rdzennych ludów Las Casas zachęcał do wykorzystywania afrykańskich niewolników do pracy w Nowym Świecie. W XIX-wiecznym tekście francuski ksiądz i rewolucjonista Henri Grégoire odrzucił udział naszego bohatera dzisiejszego odcinka w atlantyckim handlu niewolnikami. Powiedział, że praktyka zniewalania ludzi w Afryce została zapoczątkowana przez Portugalczyków co najmniej 30 lat wcześniej, przed słowami Las Casasa. Handel niewolnikami nie był też nigdzie wyraźnie wspomniany w dziełach Casasa, ponieważ był on zwolennikiem wolności i równych praw dla wszystkich ludzi. Choć w wydanej pośmiertnej książce Historia de las Indias Bartolomé de Las Casasa autor wyraził swój żal, że nie był bardziej świadomy niesprawiedliwości, z jaką Portugalczycy zabierali i zniewalali Afrykańczyków. Wyjaśnił, że był nieostrożny, wierząc, że Afrykanie byli słusznie zniewoleni i oświadczył, że traktowanie afrykańskich ludzi było tak samo niesprawiedliwe i nieludzkie, jak traktowanie rdzennej ludności Nowego Świata. Jednak fakt, że debata w Valladolid miała miejsce, pokazuje, że Hiszpanie byli zaniepokojeni etycznymi konsekwencjami swoich podbojów, często bardziej niż siły inwazyjne w Ameryce Północnej, dużo później, gdzie eksterminacja rdzennych mieszkańców była publicznie akceptowana aż do znacznie późniejszego okresu. Wracając do naszego bohatera, czyli Bartolomé de Las Casas, został on później jeszcze biskupem w Chiapas, ale musiał szybko wrócić, ponieważ jego protubylcza polityka spotkała się z oporem europejskich osadników. Działał przez 50 lat, broniąc wolności rdzennych mieszkańców, chroniąc ich przed kolonialnym wykorzystywaniem, nakłaniając hiszpański dwór do bardziej humanitarnej postawy wobec kolonizowanych ludów. Starał się chronić rdzenną kulturę, w tym książki i pisma napisane przez ludy tubylcze. Dużo później Las Casas wstąpił do zakonu dominikanów i został zakonnikiem, opuszczając na 10 lat życie publiczne. Podróżował do Ameryki Środkowej, działając jako misjonarz wśród Majów w Gwatemali i uczestnicząc w debatach między kolonialnymi i kościelnymi o tym, jak najlepiej przywieść tubylców do wiary chrześcijańskiej. Całe życie opowiadał się za podejściem pacyfistycznym. I oczywiście możemy dalej polemizować na temat tego, czy powinno się nawracać kogokolwiek na chrześcijaństwo. O tyle bohater naszego dzisiejszego odcinka pozostaje tym, wydaje mi się, w miarę dobrym punktem na mapie kolonialnego świata. I powiedzcie mi, możecie napisać do mnie maila, na przykład, jeśli byście chcieli, czy taka forma odcinków Wam odpowiada. To na tyle. Jeśli macie jakieś pomysły na temat odcinków, które mogłabym nagrać lub uwagi, możecie je napisać na maila hania@naatlantydy.pl lub poprzez mój Instagram @na_atlantydy lub Facebook o tej samej nazwie. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka, no i do usłyszenia. Pa!